21 sierpnia 2018 roku. Radio Wnet jest w Suwałkach. Dzwonimy do Waszyngtonu. Tam jest pani Irena Lasota. Dzień dobry i dobry wieczór.
Dzień dobry, dobry wieczór. U nas już jest rano i zanim będziemy mówić prawdopodobnie o Ameryce, to chciałam tylko zwrócić uwagę na dwie, jeśli można powiedzieć, rocznice, które dzisiaj są. Co do pierwszej, nie ma wątpliwości, że jest to rocznica. Jest to 50. rocznica inwazji wojsk Paktu Warszawskiego na Czechosłowację. I myślę, że ciągle w Czechosłowacji to jest bardzo ważna data, zwłaszcza 50 lat, tak jak w Polsce, znaczy stulecie niepodległości, ale też 50-lecie zniszczenia tego, co się nazywało Praską Wiosną. Druga rocznica, jeżeli można ją tak nazwać, jest bardzo ważna, w jakimś sensie niektórzy mówią najważniejsze, święto muzułmańskie, które zaczyna się dzisiaj, Eid al-Adha, które o tyle można nazwać rocznicą, że jest to święto poświęcone pewnej biblijnej sprawie, mianowicie, i to mówię po to, żeby pokazać, jak blisko są chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie, jest to świętowanie momentu, kiedy Ibrahim, zwany też Abrahamem, zgodził się poświęcić swojego syna Ismaila. No i Pan Bóg w ostatniej chwili podłożył mu baranka, więc w całym muzułmańskim świecie, dzisiaj w niektórych krajach to trwa i 3 dni, jest święto, którym między innymi jedną z ważnych rzeczy jest, że zabija się barana, zwykle robisz to bardzo szybko i nawet powiedziałabym estetycznie, i 1/3 oddaje się biednym, 1/3 rodzinie, a 1/3 spożywa się samemu. W Stanach Zjednoczonych muzułmanie bardziej obchodzą święto związane z końcem Ramadanu, więc raczej, jeżeli można, przejdziemy do tego, co słychać w Ameryce latem w sierpniu, tak?
Tak, zwłaszcza, że jakiś czas nie rozmawialiśmy, więc pewnie tych spraw różnych amerykańskich się trochę zebrało.
No więc właśnie, jakby tak patrzeć na to, znaczy przypuszczam, że gorące lato jest takie same we wszystkich krajach, czyli tak zwany sezon ogórkowy, więc chcą sprawdzić przed telefonem Radia Wnet, jakie są najważniejsze ostatnie wiadomości. Oczywiście zobaczyłam jedną wiadomość, że jedna pani, już nie pamiętam w którym południowym stanie, została zjedzona przez krokodyla, z kolei jakiś pan czy jakieś dziecko zostało zjedzone przez rekina. No więc musiałam przenieść się do tych wiadomości, gdzie więcej jest o polityce prawdziwej, no bo można powiedzieć, że rekiny i krokodyle to też jest polityka, co z nimi robić, zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy nie wolno zabijać zwierząt, ale ludzie interesujący się polityką żyją tym, co się dzieje wokół prezydenta, więc z jednej strony czekamy na wyrok ławy przysięgłych w procesie Paula Manaforta, bardzo kluczowej osoby w kampanii prezydenta Trumpa, ale z drugiej strony człowieka, który, Amerykanina, który wiele lat pracował czy przebywał w Kijowie, gdzie był bardzo blisko związany z prorosyjskim prezydentem, z prorosyjskimi siłami, no ale zwyczajem amerykańskim są pewne rzeczy, których nie można udowodnić, natomiast można znaleźć, jeżeli się szuka, coś, co pomoże legalnie dać kogoś do więzienia, więc jest to, co stosowano przy okazji gangstera Al Capone'a. Mianowicie Manafort w tej chwili jest sądzony za niepłacenie podatków z sumy około 60 milionów dolarów. Jakikolwiek będzie wynik tego ławy przysięgłych, za kilka dni zacznie się, znaczy zaraz na początku września, zacznie kolejny proces tego samego Manaforta, który już będzie bliżej związków z Rosją i udziału Rosji w wtrącaniu się czy manipulowaniu wyborami w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych wybory będą odbywały się w pierwszy wtorek listopada i są to nadzwyczajnie ważne wybory, dlatego że waży się, czy Izba Reprezentantów lub Senat przejdą w ręce demokratów, a jeżeli przejdą w ręce demokratów, to oznacza, że postawi się co najmniej jakiś stop polityce Trumpa, albo nawet pójdzie to dalej, że Trump będzie postawiony przed sądem sejmowym, jeśli można powiedzieć. Więc te wybory są bardzo ważne i już taki zbiór jest, taki głowy różnych agencji wywiadowczych już oznajmiły, że są dowody na to, że Rosja penetruje różne komputery związane z wyborami i podobno widać to w tej chwili najbardziej i są dowody na to, że dzieje się tak na Florydzie i w stanie Wisconsin. Jest to tyle ciekawe, ważne, że to są takie stany, które raz idą w jedną stronę, raz w drugą. Raz są za demokratami, raz są za republikanami. Natomiast ogólnie mówiąc o sytuacji, jaka jest teraz, wygląda na to, że Trump jest bardzo zdenerwowany śledztwem, które dotyczy tego, czy miał on związki z rosyjską manipulacją wyborów w 16 roku. Właściwie odwołuje się głównie od tego, co się nazywa tym głównym centrum poparcia dla Trumpa, to są ludzie, dla których właśnie, jeżeli Trump wymyśla innym, używa brzydkich słów, nazywa kogoś psem czy małpą, to wzmacnia to jego pozycję wśród tych około 30% głosujących partii republikańskiej. Natomiast to, co jest dosyć dziwne, zauważają komentatorzy, jest, że sama partia republikańska nie może się zdecydować, czy popierać Trumpa i liczyć na to, że te właśnie 30% Trumpowców pomoże im w tych wyborach, czy postawić się i jednak pryncypialnie powiedzieć nie w związku z różnymi ruchami prezydenta Trumpa, które są niekonstytucyjne, nieamerykańskie, a w niektórych wypadkach, jak chodzi o Twitter, po prostu są obraźliwe.
Ja oczywiście, broń Boże, nie będę usprawiedliwiał tutaj żadnych obraźliwych tweetów prezydenta Trumpa i nikogo nie należy w żadnym wypadku nazywać małpą, ale może to jest tak, że te amerykańskie elity trochę sobie zasłużyły na to, żeby ludzie cieszyli się, jak ktoś się tymi małpami nazywa. Może ta niechęć skądś się wzięła.
No, wie pan, na pewno nawet wiadomo już teraz, że zanim Trump wymyślił kilka swoich sloganów, zanim jeszcze był czołowym kandydatem partii republikańskiej, to co właśnie wiemy z Cambridge Analytica, gdzie Rosja między innymi zamawiała różne badania, ustalono, że jest takie jądro wyborców, których można pociągnąć za sobą, używając na przykład tego słynnego zwrotu Trumpa clear the swamp, już nie pamiętam, tak, drain the swamp, czyli oczyścić bagno, wysuszyć bagno. I się okazało, że to hasło, nieznane jeszcze Trumpowi, było już znane Bannonowi i organizacji tej informacyjnej Breitbart i szukali właśnie, znaczy to się świetnie dopasowało, te 30%, które bardzo nie lubi polityków, bardzo nie lubi imigrantów, ma wszystko wszystkim za złe, to na nich właśnie liczono, ponieważ oni czasami często nawet nie chodzą głosować. Natomiast to, co jest bardzo w Ameryce poruszające i na co zwracają to nawet dziennikarze, którzy są bardziej przychylni czy Trumpowi, czy Partii Republikańskiej, to jest, że te niecałe dwa lata, półtora roku, można powiedzieć, prezydentury Trumpa bardzo wytrąciły politykę, język polityki, myślenie o polityce z normalnych, istniejących od ponad 200 lat torów, jeśli można powiedzieć. To znaczy pierwszy raz w historii jest prezydent, który po pierwsze posługuje się Twitterem, o którym wiadomo, że jego zdolność słuchania swoich doradców czy jakichś ekspertów nie sięga więcej niż 5-10 minut. No i oczywiście to, że tym Twitterem daje, znaczy nawet w polityce zagranicznej wszyscy wiemy, że codziennie jest coś innego, ale nazywa różnych ludzi słowami, których nigdy nie używano publicznie, nie mówiąc już o tym, że nigdy tego nie używał prezydent.
Rozumiem, że musimy w takim razie czekać na rozstrzygnięcia, które zajdą zarówno w sferze prawnej, jak i w sferze politycznej w Ameryce w najbliższych tygodniach i miesiącach.
I społecznej.
I społecznej. A jak kształtuje się poparcie dla prezydenta Trumpa w tej chwili tak wśród takich szerokich?
Ja wiem, że... jest tak samo, to znaczy jest jakieś takie 30% wyborców deklaruje poparcie dla niego i to są ci, o których Trump mówił już przed wyborami, że mam takie jądro wyborców, które nawet gdybym wyszedł na 5. Avenue z karabinem maszynowym i zaczął strzelać, oni też będą na mnie głosować. I problem polega na tym, że oni rzeczywiście istnieją, tylko że to, co głosi w ogóle Trump, jest sprzeczne z tradycją republikanów i republikanie w tej chwili drżą ze strachu, co będzie z nimi w wyborach. I przeciwko Trumpowi wypowiadają się tylko, jak właśnie dzisiaj ktoś zauważył, albo ci kandydaci, którzy nie startują w wyborach ani w tym roku, ani za 2 lata, ani za 4, tu chodzi o senatorów, bądź tacy, którzy są śmiertelnie chorzy, czyli tak jak na przykład senator John McCain, więc oni krytykują Trumpa, natomiast nikt z republikanów, którzy mają nadzieję jeszcze zabłysnąć w polityce, nie robią tego. I to jest troszkę taka ruleta, dlatego że jeżeli ze śledztwa, które jest prowadzone w tej chwili, wyniknie, że Trump, a co najmniej jego najbliższa rodzina, spiskowała razem z Rosjanami, to może być to bardzo zły koniec dla partii republikańskiej. I ja to mówię, że aczkolwiek trudno pewnie w moich słowach znaleźć sympatię dla prezydenta Trumpa, dlatego co on robi, to jestem całkowitym zwolennikiem systemu wielopartyjnego, a w Stanach dwupartyjnego. I całkowita klęska partii republikańskiej skończyłaby się fatalnie, ponieważ partia demokratyczna, od zawsze dwie partie równoważą siebie nawzajem. Więc kompletny upadek jednej z tych partii idzie w złym kierunku.
Dziękuję bardzo. Z Waszyngtonu Irena Lasota dla Radia Wnet. Do usłyszenia, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu.
No, jeśli ktoś zadzwoni.
Mam nadzieję, że ktoś taki się znajdzie. Wszystkiego dobrego i dobranoc.
No, do widzenia. Dziękuję. Radio Poranku.
Radio Wnet i Poranek Wnet, kolejny dzień naszej letniej trasy, godzina 9:15. Jesteśmy cały czas w Suwałkach, jesteśmy w Muzeum Marii Konopnickiej. Otaczają nas zdjęcia rodzinne poetki, otaczają nas ściany pokryte polską poezją. A w naszym studiu jest kolejny gość, ksiądz Stanisław Wysocki, między innymi prezes Związku Ofiar Obławy Augustowskiej. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Ksiądz jest człowiekiem stąd, prawda? Tu z tej ziemi.
Tak, jestem właśnie z tej ziemi. Mówimy ziemi skrawionej, w sposób szczególny Obławę Augustowską.
I jaki jest księdza bezpośredni związek z Obławą, z wydarzeniami Obławy Augustowskiej?
Panie redaktorze, mój związek jest niezwykły, bowiem w lipcu, 27 lipca 1945 roku NKWD-ści aresztowali mojego ojca Ludwika Wysockiego i dwie siostry, starszą Kazimierę, mającą 22 lata i młodszą lat 17, która była łączniczką w obwodzie Armii Krajowej obwodu Suwalskiego. Oprócz tego jeszcze w tym samym dniu, 27 lipca, też pojmano narzeczonego mojej starszej siostry. A zatem w ciągu właśnie tego wieczoru uprowadzono, a potem zamęczono. Te trzy bliskich, jeszcze czwarta osoba, narzeczony mojej siostry starszej, Aleksander Gliniecki.
Ksiądz po tych tragicznych, osobistych wydarzeniach całe życie właściwie starał się, na ile to było możliwe w różnych czasach, żeby ta pamięć o ofiarach obławy augustowskiej trwała.
No, oczywiście cały czas, znaczy jako członkowie rodzin, bo nas jeszcze pozostało pięcioro rodzeństwa. Najstarszy właśnie brat miał wtedy 15 lat, a najmłodszy miał 2 latka, a ja miałem w tym czasie 7 lat. Więc taka sytuacja moja osobista jest niezwykle trudna z tej racji, że gdyby ojca mojego wyprowadzano z mieszkania, to widząc bezradność ojca, który dla nas jako dzieci był tym niezwykłym autorytetem, ja mając na uwadze, że ojca tutaj powiedzmy w tym sensie zniewolono, że prosiłem tatusiu, że ja z tobą też pojadę. A ojciec mi na to odpowiedział: słuchaj, ty zostań i pilnuj. Ja to wezwanie, to ostatnie zdanie, jakie ojciec wypowiedział w ciągu swego tego już młodzieńczego życia, a potem życia seminaryjnego, odczytałem, że to dla mnie jest niesamowite przesłanie i zadanie, jakie otrzymałem.
A jak potoczyły się później losy tej części rodziny, która przetrwała tą tragedię? Czy razem żeście się trzymali?
Panie redaktorze, jeśli chodzi o losy mojej rodziny, no to więc one były tragiczne. Wręcz tak należałoby powiedzieć. No więc byliśmy skazani w jakimś sensie też na ludzi kategorii może nie tylko drugie, trzecie czy dalej, biorąc pod uwagę. Więc życie było nasze przeogromnie trudne. A zatem chcę powiedzieć, ten tragiczny fakt zniszczył naszą rodzinę. I trudno by było było wszystko odbudować, ponieważ mama moja była przeogromnie pracowita, operatywna. Nasza majątność, gospodarstwo było dosyć na tamte czasy pokaźne, około 30 hektarów ziemi. I nas pozostało właśnie, tych dzieci, począwszy od najstarszego brata, który uratował w tym czasie Akowców, bo zameldował, wpadł do mieszkania, powiedział, że ruskie jadą, i ich uratowano. Oni uciekli. Natomiast moją rodzinę, w tej większości ojca i siostry, uprowadzono, i tragedia wiadomo już jest jaka.
Kiedy ksiądz się zajął takim upamiętnianiem tej, nie tylko jeśli chodzi o własną rodzinę, ale w ogóle wszystkich ofiar obławy augustowskiej?
Ponieważ, panie redaktorze, w 1987 roku, ja nie będę sprawę upraszczał, zawiązał się związek obywatelski poszukujących ofiar obławy augustowskiej. Więc ten związek, który rozpoczął swoją działalność, pracował do roku 1992 i swoją pracę zakończył. Ten związek zanotował, dotarł do rodzin obławy augustowskiej. Ja wypełnił ankiety i przekazano to do prokuratury w Suwałkach. I w zasadzie byśmy byli pewni, że ten związek w dalszym ciągu działa, funkcjonuje. Okazało się, że On swoją działalność zakończył. A w tym czasie był czas niezwykle sposobny i dobry, bowiem prezydentem wtedy już Federacji Rosyjskiej był Jelcyn.
Tak, i był pewien dostęp do dokumentów, do źródeł, do archiwów.
I wtedy byłoby naprawdę łatwo do tych archiwów dotrzeć. Ale tego nie uczyniono. A myśmy jako rodziny ofiar obławy gostowskiej byliśmy pewni, że ten Obywatelski Komitet Poszukiwań Zaginionych w lipcu 1945 roku nieustannie funkcjonuje. I żeśmy stwierdzili, że sprawa wygląda całkiem już inaczej, to żeśmy w 2009 roku, w marcu, 15 marca, z mojej inicjatywy powołaliśmy nowy już teraz związek, który funkcjonuje do dzisiaj.
A jak dzisiaj jest rok 2018, to już jest ponad 20 lat Polski, która jest wolna, jakkolwiek byśmy jej nie oceniali. Jak ksiądz dzisiaj patrzy na tą pamięć o obławie augustowskiej, na to, co zostało odkryte, co nie zostało odkryte, jak ksiądz to ocenia?
Panie redaktorze, jeśli chodzi o ten problem, to muszę z wielką szczerością powiedzieć, władze nasze, trudno powiedzieć władze ludowe, że to są władze nasze, ta sprawa była całkowicie pomijana. Wręcz przeciwnie, nie wolno było na ten temat obławy augustowskiej też dyskutować, rozmawiać, mówić. W początkach 1945 no jeszcze 1946, to jeszcze te sprawy były aktualne. A potem było milczenie na temat obławy augustowskiej.
No ale przyszedł rok 89, wolna Polska.
To chyba... A no właśnie, w tej już wolnej Polsce, no nie mogę powiedzieć, że tę sprawę też poruszono w szerokim takim kontekście historycznym, lokalnym. No i dopiero, tak mówiąc uczciwie, z wielką pokorą to chcę wypowiedzieć, nasz związek ruszył całą sprawę i od tamtego czasu, od roku 2009, sprawa nabrała tego niezwykłego rozmachu. A jesteśmy przeogromnie wdzięczni panu Nikicie, profesorowi Nikicie Pietrowowi z tego Międzynarodowego Stowarzyszenia Memoriał, z nim nawiązaliśmy kontakt. I tutaj jesteśmy przeogromnie panu profesorowi wdzięczni za to, co on nam uczynił. Bowiem właśnie w tym roku, w początku lat 90. prezydent Jelcyn powołał komisję składającą się z 5 osób. Do tej komisji wszedł Nikita Pietrow jako historyk i pozwolił właśnie Jelcyn spenetrować archiwa na Łubiance, które miały mu dostarczyć, Jelcynowi, argumenty, że Komunistyczna Partia Związku Sowieckiego jest partią zbrodniczą. I właśnie w tym czasie profesor Nikita Pietrow natknął się na worki, które zawierały dokumenty obławy augustowskiej. I zrobił krótkie notatki. Wprawdzie jego to nie interesowało od strony merytorycznej, ale jako historyk się tym też zainteresował. I właśnie dzięki niemu, który częściowo opublikował te swoje spostrzeżenia i notatki w książce Kaci, oni wykonywali rozkazy Stalina. No więc sprawa nabrała tego już żywego kolorytu. A nasza więź, związek z Memoriałem i z panem Nikitą Pietrowym, no przyniosła nieoczekiwane dla nas rezultaty.
Proszę księdza, ksiądz tutaj przeżył całe swoje życie jako kapłan. Ksiądz jest człowiekiem stąd, z tej ziemi. Dwóch rozmówców, niezależnie od siebie, powiedziało, że tutaj jest taki dosyć głęboki podział spowodowany z tym, że przybyło wielu nowych mieszkańców, jakby o innej świadomości, o pewnych innych poglądach w momencie, kiedy Suwałki stały się miastem wojewódzkim i że to jakby do dzisiaj ma swoje tutaj konsekwencje.
Panie redaktorze, jest to prawdą. Jest to prawdą, dlatego że miasteczko, tak bym powiedział, Suwałki, liczące poprzednio niewielką liczbę, ponad 30 tysięcy. Gdy zostało wprowadzone województwo, to ta infrastruktura, bym powiedział, społeczna, tego miasteczko było bardzo zintegrowane. No, tradycyjne, znaczy bym powiedział, miasto o takich patriotycznych, głębokich zasadach. No, zostało tutaj naruszone, bowiem do tego województwa założonego sprowadzono ludzi, którzy objęli stanowiska, bym powiedział, wiodące w miasteczku. I to do dzisiaj trwa. Jak będzie długo trwało, trudno mi powiedzieć. Ale to już nie jest to miasto, jakie było miastem poprzednią.
Proszę księdza, a dlaczego to jest tak, że w tej wolnej Polsce cały czas ta obława augustowska, no bo wiadomo, że w czasach komunistycznych nie można było mówić, ale dzisiaj dlaczego wciąż są ludzie, którzy uważają, że to nie należy o tym zbyt głośno mówić? Skąd się bierze ta niechęć właściwie?
Panie redaktorze, sprawa dla mnie to jest oczywista. Ponieważ częściowo w tą obławę byli też włączeni ludzie tego terenu, którzy byli, najprościej mówiąc, tymi zdrajcami, konfidentami. Oni współpracowali właśnie z tym aparatem i bezpieki, ale jednocześnie i z tym naszym okupantem. Nie wiem, czy jest panom świadoma prawda o Jerzym Milewskim, który w obławie, mając wtedy 17 lat, brał udział, a potem pan wie, kim on był. Przecież
powtórzmy, kim był.
Ministrem przecież. No, to przecież to tragedia. Więc on, 17-letni chłopak, jak szybko windował, generał i tak dalej, i tak dalej.
Taka była nasza historia. Proszę księdza, ksiądz przyniósł z nami tutaj nam wydawnictwa pewne na temat obławy augustowskiej. Czy możemy jeszcze na zakończenie ze 3 słowa o tych wydawnictwach powiedzieć?
Jeśli chodzi, tutaj mamy przede wszystkim ostatnią naszą pozycję, jaką żeśmy wydali, to w hołdzie ofiarom obławy augustowskiej. I tutaj przedstawiony jest pomnik, który został odsłonięty i poświęcony 17 czerwca tego roku. Była przepiękna, wielka uroczystość w naszym mieście. I ciekawa też jest sprawa, że ten pomnik jest usytuowany na rondzie. Rondzie ofiar obławy augustowskiej. W ogóle historia tego ronda też jest ciekawa. Widzę, że pan redaktor też jest zdeterminowany czasem. Nie jestem w stanie tej sprawy do końca wyjaśnić. Ale zadaniem naszym było, żeby z pamięci o ofiarach obławy augustowskiej ciągle była żywą ofiarą i żeby był jakiś znak, który będzie edukował społeczność. I właśnie moim było takim zamiarem i moich ludzi pracujących w naszym związku, żeby o ten znak postawić na rondzie ofiar obławy augustowskiej. To rondo jest bardzo ruchliwe. W ciągu doby to jest tysiące pojazdów przejeżdża, a zatem pan rozumie, jaką rolę pełni. Kto tak wyjeżdża na rondo, to czy chce, czy nie chce, o ten pomnik się musi otrzeć. A zatem piękną rolę on pełni. Jesteśmy z tego przeogromnie radzi, bym powiedział, uszczęśliwieni w jakimś sensie, w takim naszym subiektywnym.
Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę księdza, bo tu żebyśmy nie skrzywdzili nie tego człowieka, to trzeba. Rozumiem, że chodziło o generała Mirosława Milewskiego, tak? Bo tak. Jerzy Milewski to też była postać wieloznaczna, ale akurat nie uczestniczył w objawie Obławy
Augustowskiej. Z Lipska pochodził.
Tak, Mirosław Milewski, tak? Tak, i jeszcze żył na początku XXI wieku. Żadna odpowiedzialność go nie dosięgnęła.
No on niedawno zmarł.
Tak to niestety w III RP wyglądało. Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz Stanisław Wysocki, kapłan, prezes Związku Ofiar Obławy Augustowskiej i strażnik pamięci o Obławie Augustowskiej,
tak,
był gościem.
Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie za wizytę. W poranku jest godzina 9:32.